Powiedzieliśmy sobie, że jest to temat, który rodowodem sięga wysoko, wysoko do tronu Bożego. Rodowodem sięga głęboko, głęboko wstecz, zanim zaistniała ziemia. Zanim zaistniała ziemia i wszystko, co ją wypełnia, stworzone zostało niebo i wedle zamysłu Bożego zostało stworzone uwielbianie, zainicjowane, zapoczątkowane uwielbianie, chwalenie Boga. Bóg stworzył osobliwego, niezwykłego archanioła i powierzył mu tę właśnie funkcję, aby chwalił i uwielbił Boga. Niestety w którymś prehistorycznym momencie tenże archanioł zawiódł. Wówczas Bóg zainwestował w człowieka, stworzył go jako najdoskonalszą istotę, osadził go w najdoskonalszym miejscu, obsypał go niezliczonymi błogosławieństwami. Powiada nawet psalmista, że niewiele mniejszym uczyniłeś go od aniołów. Wszystko jak gdyby mu podporządkowałeś, a jednym z powodów, dla którego Bóg tak uczynił, było to, aby ze strony tej doskonałej istoty wznosiło się wzdychanie pod adresem Boga. Ach, och, jak wspaniałym Bogiem Ty jesteś. No ale i to się w pewnym momencie przerwało, w momencie, gdy człowiek zgrzeszył, gdy się skrył, skrywać zaczął przed Bogiem. I wówczas Bóg postanowił, widząc, co robi diabeł, że poprzez Kaina wzbudził dla siebie chwałę, bo pamiętacie, mówiliśmy właśnie poprzednim razem, że poprzez Kaina i poprzez pokolenie kainowe wzbudzona została chwała dla wroga, dla szatana, a zwłaszcza Lamech i powiedzmy ten, który był pierwszym, a więc Jubala, wzbudzona została chwała dla nieprzyjaciela. W tej sytuacji Bóg zadecydował, wybrał naród izraelski. A w tym narodzie izraelskim wybrał jedno szczególne plemię i historię, rodowód tego plemienia rozważaliśmy, analizowaliśmy ostatnim razem. Tym szczególnym, osobliwym plemieniem, które miało jedyny cel służyć Bogu, w różnoraki sposób służyć Bogu. Bóg tak postanowił, że oni nie mieli zadania orać, ani siać, ani budować. Im nie wolno było ani siać, ani orać, ani budować. To wszystko oni mieli otrzymać, to wszystko mieli mieć zapewnione. Miała im być składana dziesięcina po to właśnie, żeby ich nie obciążać jakimikolwiek innymi zobowiązaniami, jakimkolwiek innym zatroskaniem. Ich celem było służenie Bogu i to w różnoraki sposób, ale także mieli służyć Bogu poprzez oddawanie Mu chwały, poprzez śpiewanie Mu. I w związku z tym za króla Dawida około 300 śpiewaków i 300 grających na różnych instrumentach 24 godziny na dobę stali w świątyni, zmieniając się, bo było chyba tych zmian 6 czy 4, już nie pamiętam dokładnie, zmieniali się co jakiś czas i 24 godziny na dobę ze świątyni śpiewano i grano na chwałę Boga. Niezależnie od tego, ile osób było w świątyni, ilu ludzi uczestniczyło w tym, oni mieli świadomość, że nie śpiewają dla tych, którzy są na sali w świątyni. Oni mieli świadomość, że śpiewają dla chwały Boga. I nawet jeśli w świątyni nie było nikogo, oni nadal śpiewali, oni nadal chwalili, oni nadal podnosili ręce. Bo w ten sposób wypełniali to, o czym mówi psalmista. W chwale swego ludu mieszka Bóg. I w związku z tym ta chwała dla Boga Wszechmogącego płynęła. Oczywiście, potem, gdy naród izraelski w tym także plemię Lewitów, bo to o nich mowa. W tym czasie, gdy naród izraelski zeświadczał, spoganizował się, zaczął żyć tak jak ościenne narody, oczywiście naturalny jakby sposób zamarła, ustała i chwała oddawana w świątyni przez Lewitów. Izraelici zostali rozproszeni i pamiętacie, co mówi psalmista: nad rzekami babilońskimi, tam siedzieliśmy, tam płakaliśmy, a gdy nam mówiono, zaśpiewajcie coś z pieśni Syonu, to nasze instrumenty, powiada psalmista, wisiały na wierzbach i w ten sposób także chwała oddawana przez Lewitów ustała. I wtedy Bóg, zdaje się, podjął kolejną decyzję. Bo Bóg jest Bogiem, który mieszka w chwale swojego ludu. Podjął kolejną decyzję. Postanowił powołać lud osobliwy. Lud osobliwy, kapłaństwo święte, naród nabyty. I wiecie, kogo w tym momencie mam na myśli? Wiecie, że mam na myśli nas, Kościół, bo Biblia powiada Biblia i powiada o tym Jan i Piotr, że my jesteśmy ludem nabytym, narodem świętym, kapłaństwem Boga, więc dołączyliśmy niejako do plemienia Lewitów. Jesteśmy Lewitami. Naszym zadaniem jest w sposób różnorodny usługiwać Bogu, a w tym także i usługiwać poprzez chwałę i uwielbianie. Nie szczędzić naszych ust, i oddawać Bogu chwałę. I ostatnim razem zacząłem odpowiadać na jeden z zarzutów, który w kręgach większych lub mniejszych, gdy mówimy o uwielbianiu Boga, jeden z zarzutów, który się pojawia, brzmi. Brzmi on tak, że Nowy Testament, że Ewangelie, że Jezus nie przykładał aż takiej roli, nie akcentował aż tak bardzo, jak się współcześnie akcentuje chwały i uwielbiania. Że nie ma w Nowym Testamencie, powiadają niektórzy, nie ma w Nowym Testamencie aż takiego akcentu na chwałę i uwielbianie. Chciałbym od razu, raz jeszcze na wstępie stwierdzić, jeszcze raz, że jeśli ktoś tak myśli, albo ktoś tak naucza, albo ktoś tak udowadnia, to znaczy, że nie jest dokładnie zapoznany z Nowym Testamentem. Bo w moim przekonaniu, i zaraz będę się starał to udowodnić, bo w moim przekonaniu cały Nowy Testament w zasadzie jest pełen świadectw o chwale i uwielbianiu. Ten temat chyba w Nowym Testamencie jest bardziej akcentowany niż nawet w Starym Testamencie. Ale jeśli ludzie ciągle go nie praktykują, no to można sobie powiedzieć wprost, ktoś za tym stoi. Ktoś, kto chce Boga pozbawić, tak jak przez wieki pozbawiał chwały, tak i teraz chce pozbawić Boga chwały. A więc ktoś za tym stoi. Bo tak jak ostatnio mówiłem, wystarczy, bracia i siostry, otworzyć choćby, no nie wszystkie Ewangelie możemy rozważać, ale wystarczy otworzyć choćby Ewangelię Łukasza. I myśmy ostatnio ją otworzyli. Otworzyliśmy ją na znanym miejscu, które występuje także w Ewangelii Mateuszowej, w którym to Pan Jezus uczy uczni swoich modlitwy. Pamiętacie, że w 11 rozdziale Ewangelii Łukaszowej przyszli uczniowie do Pana Jezusa i powiedzieli: Panie, naucz nas modlić się, tak jak Jan Chrzciciel nauczał uczniów swoich. A więc to jest 11 rozdział od 1 wiersza. Panie, naucz nas modlitwy, modlić się tak, jak Jan Chrzciciel nauczał uczniów swoich. I oto Jezus rozpoczyna lekcję uczenia uczniów modlenia się. Już jest wzmianka o chwale. Na samym początku modlitwy już jest chwała. Chwała jest jakby wstępem do modlitwy. I bracia i siostry, ja zgadzam się z tymi, którzy mówią, że wejdę w bramy Jego z dziękczynieniem w sercu swym. A zatem, gdy stajemy przed Bogiem, to pierwsza rzecz, jaka się powinna pojawiać na naszych ustach, to chwała, to dziękczynienie, to uwielbienie. Z dziękczynieniem wejdę w bramy Jego. Chwała, święcie imię Twoje. A potem w wierszu trzecim czytaliśmy i ten tekst analizowaliśmy. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. I szukaliśmy, co w niebie jest, a czego w niebie nie ma. No bo jeśli się mamy modlić, niech na ziemi będzie tak, jak jest w niebie, musimy wiedzieć, co w niebie jest, żeby się o to modlić, żeby to też było na ziemi. I mówiłem ostatnio, że niektórych prawd, niektórych rzeczy, niektórych doznań nie ma w niebie, a są na ziemi. A z kolei moglibyśmy powiedzieć, nie ma ich na ziemi, a są w niebie. Z całą pewnością nie ma w niebie rozstań. Z całą pewnością nie ma w niebie sierot. Nie ma w niebie wdów. Nie ma w niebie chorób. Nie ma w niebie zniewolenia. Jest wolność, jest błogość, jest spokój, jest beztroska. Ale powiedzieliśmy, że coś jednak w niebie jest. I o to także trzeba się modlić, żeby było na ziemi. A cóż to znaleźliśmy w niebie, gdyśmy szukali? Gdyśmy szukali w niebie, to pamiętacie, pytaliśmy Jana, bo on miał możliwość widzieć, co było w niebie. I w całej prawie apokalipsie spotykamy bezustannie, że widział Jan tron, a wokół tronu aniołów, a wokół tronów miliony, miliony, miliardy, miriady ludzi, którzy wołali godzien, godzien, święty, święty. A więc co jest w niebie wedle Jana? Chwała. A zapytajmy Izajasza proroka. W szóstym rozdziale swojego proroctwa od pierwszego wiersza jest powiedziane, że w dniu śmierci czy w roku śmierci króla Uzjasza ujrzałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wzniosłym, a tron Jego otaczałych serafy, a każdy z nich wołał. A chyba wierzący wiedzą, co wołali. Święty, 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 święty jest Pan zastępów. A więc co to jest? To jest chwała. A zatem, gdy się modlimy, o Boże, niech będzie Twoja chwała na ziemi taka, jaka jest w niebie, świadomie albo nieświadomie modlimy się o to, aby na ziemi Bogu była oddawana chwała. Prawda? A więc widzicie, jest w Ewangelii Łukaszowej już choćby w tym fragmencie miejsce mówiące o tym, że chwała była i jest Bogu oddawana. Ale nie myślcie, że to jest jedyne miejsce w Ewangelii Łukaszowej. Bo na przykład otwórzcie sobie tęże Ewangelię, drugi rozdział i czytajmy wspólnie, w czym się rozpoczyna prolog, wstęp do Ewangelii Łukaszowej. Bo przecież drugi rozdział to jest wstęp do Ewangelii. Pierwszy, drugi rozdział to jest praktycznie wstęp do Ewangelii. I popatrzcie, od czego się rozpoczyna Ewangelia Łukaszowa. 13 i 14 rozdział chcielibyśmy czytać. Oto co czytamy. I zaraz aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich. Wojsk niebieskich. Macie ten tekst otwarty? Ewangelia Łukaszowa, 2:13-14. I zaraz z aniołem, zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Wy wiecie, z jakiego fragmentu to miejsce zostało wyjęte. Zostało ono wyjęte z miejsca, które mówi o narodzeniu się Pana Jezusa Chrystusa. O narodzeniu się Pana Jezusa Chrystusa. A więc tu jest zwiastowanie anioła o narodzeniu się Pana Jezusa Chrystusa. Zwiastowanie pasterzom. I zaraz czytamy, była oddawana jednocześnie chwała Bogu. A popatrzcie teraz, jak zareagowali pasterze, którzy się dowiedzieli, że w Betlejem narodził się Zbawiciel. Popatrzcie, jak oni zareagowali. I wrócili pasterze. Co robiąc? Chwaląc, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. A więc co robili pasterze? Chwalili Boga. A popatrzcie, co robił Symeon, wiersz 28. On wziął je na ręce swoje i wielbił Boga. I znowu czytamy we wstępie do Ewangelii Łukaszowej, zaraz na samym początku, że był Bóg chwalony, Nie będziemy tak rozdziału po rozdziale analizować, bo byśmy się musieli nad tym za długo zatrzymać. Zauważcie, czym zakończyła się Ewangelia Łukasza. Czym została zamknięta Ewangelia Łukasza? Już sobie powiedzieliśmy, że została rozpoczęta od chwalenia. Chwalili go aniołowie Boga. Chwalili go pasterze. Chwalił go Symeon. A popatrzcie, czym zamknięta została Ewangelia. 24 rozdział, 53 wiersz. I byli zawsze w świątyni. I teraz sobie już sami przeczytajcie. Chwaląc Boga. I byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga. Bracia i siostry, ja nie oczekuję, żebyśmy my byli zawsze w świątyni. To jest praktycznie niemożliwe. Choć pierwszy zbór zbierał się codziennie, ale tego dzisiaj od nas nikt nie wymaga, to ze względów technicznych i innych byłoby przecież niemożliwe. Ale możemy chyba oczekiwać, że skoro już tu jesteśmy, a więc nawet jeśli to nie jest codzienne, ale skoro to już jesteśmy, to powinniśmy się upodobnić do tych, którzy stale przebywali w świątyni i chwalili Boga. A więc skoro już tu jesteśmy, podołączmy do nich, dopasujmy się do nich, postępujmy podobnie jak oni, co robiąc? Chwaląc Boga, oddając Bogu chwałę. A więc widzicie, że Ewangelia Łukaszowa jest doprawdy, jeśli ją pod tym kątem czytamy, jest pełna świadectw, iż ludzie chwalili Boga. Zauważcie też dziwną rzecz, a może nie dziwną, normalną rzecz, o której wspominaliśmy już poprzednim razem. Że Jezus był odporny na jakiekolwiek przekupstwo. Nawet jeśli mu ktoś powiedział: nauczycielu dobry, jeśli mu ktoś chciał go schlebiać, natychmiast nastąpiła reakcja: słuchaj, jeden jest tylko dobry, Bóg jest dobry. A zatem Jezus nie przyjmował żadnego pochlebstwa. Jezus nie był przykupny. Nie można go było przekupić, na przykład przeciwko komuś. Nie imponowały mu bogactwa. On się obracał i wśród bogatych, ale także, i może nawet częściej, obracał się wśród ubogich. Wśród tych, którzy nie mieli się czym odwdzięczyć w żaden sposób. Nie był przekupny, ale zdaje się, że no, nie chcę, jak to powiedzieć, żeby Pana naszego nie obrazić, że był otwarty na oddawanie Mu chwały. Że był otwarty na oddawanie Mu chwały. Bo Bóg mieszka w chwale swego ludu, a Jezus był Bogiem, był człowiekiem, ale był też i Bogiem. I nigdy się nie obruszał, jeśli była Mu oddawana chwała. Wręcz możemy zauważyć, że był no powiedzmy sobie, zgorszony, że ktoś tak wiele wziął, a chwały mu nie oddał. Jeśli się chcecie przekonać, otwórzcie Ewangelię, tę samą Ewangelię, 17 rozdział od 11 do 19 wiersza. 17 rozdział od 11 do 19 wiersza. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileją. Pamiętacie 17 rozdział 11 wiersza. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. No, to jeszcze nam łatwiej przychodzi, prawda? Gdy trzeba prosić, gdy trzeba o coś błagać. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Zostali uzdrowieni, inaczej mówiąc. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga. No to już jest trudniejsze dla wielu wierzących ludzi. I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus... odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Widzicie, Jezus był wyraźnie niekontent, był wyraźnie niezadowolony. Wręcz powiedziałbym obruszony. No dobrze, dobrze, a czyż nie 10 było uzdrowionych, a gdzież tych 9? Czyż nie powinni byli przyjść i oddać chwałę Bogu? A myślę, że dzisiaj Jezus, patrząc na Kościół, mówi: a gdzież ci wszyscy, którym przebaczyłem ich grzechy? Czyż tylko 2, 3, 4 na 500 siedzących na sali, tylko 3, 4, 5, 10 jest w stanie podnieść głos i powiedzieć: o, chwała Ci Boże, a reszta milczy jak deska grobowa? Ja nie myślę o Was. Po prostu mówię. Czyż Jezusowi dzisiaj nie towarzyszą te same uczucia, te same emocje? Czyż nie pyta aniołów, albo... czyż Bóg nie pyta swojego syna: no dobrze, synu, a gdzież ta reszta? Czyż nie ma naprawdę ust, które by się otworzyły i oddały mi chwałę? No przeanalizujmy to miejsce. Przemyślmy to miejsce. A przecież my dostąpiliśmy czegoś znacznie większego niż nawet uzdrowienie z największej choroby. Myśmy doznali uzdrowienia z najtragiczniejszej choroby, sięgającej skutkami po wieczność. A tą najtragiczniejszą chorobą był grzech. Gdzież więc tych 9? Zauważmy dalej, że Jezus z satysfakcją przyjmował chwałę. Musimy sięgnąć do innej Ewangelii, Ewangelii Mateusza, 21 rozdział, 21 rozdział, wiersze od 12 do 16. 12 rozdział, przepraszam, 21 rozdział od 12 wiersza. Popatrzcie, jaką satysfakcję sprawiało Jezusowi to, że oddawano mu chwałę. To znane miejsce dotyczące wypędzenia przykupniów ze świątyni. I wszedł Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał. I rzekł im, napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I przystąpili do niego ślepi i chromi w świątyni, a on ich uzdrowił. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, widząc cuda, który czynił, i dzieci, które wołały w świątyni, mówiły, Hosanna, synowi Dawidowemu, oburzyli się. Do tego byli zdolni. Gniewać się to potrafili. Gorszyć się to potrafili. To każdy potrafi, a im bardziej cielesny, tym szybciej się potrafi obruszyć, gniewać, być niezadowolonym. A Jezus rzekł, i rzekli mu, czy słyszysz, co one mówią? A Jezus mówi do nich, tak jest. Czy nigdy nie czytaliście? Z ust niemowląt i sących zgotowałeś sobie chwałę. A oni się gorszyli, że dzieci, niemowlęta, no dzieci oddawały chwały Bogu. Że nastąpiła taka niekontrolowana spontaniczność. Oni nie byli do tego przyzwyczajeni. Myślę, że gdyby tak ich chwalono, to by się głaskali po długich brodach. Ale skoro chwalono Jezusa, nie mogli tego znieść. Nie mogli tego znieść. Dlatego gorszyli się, oskarżali Jezusa. Ale Jezus z satysfakcją przyjmował to, co czyniły dzieci. Ja mówię tak, nawet jeśli w zborze chwała czasem wykracza ponad nasze przyzwyczajenia, to nigdy nie krytykujcie, bo nie wiadomo, czy Bogu nie sprawia ona przyjemności. Bo my mamy pewne stereotypy wywodzące się gdzieś z naszej przeszłości, z naszej kultury. To w zależności od tego, z jakiego dokąd rodowodem sięgają nasze korzenie. Przyzwyczajeni jesteśmy, że gdzieś tam w tym kościele albo w tym kościele było tak, albo jeszcze inaczej wszystko, że jakby za życia już umarły. I wydaje nam się, że tak powinno być, że tak powinny wyglądać nabożeństwa. A tu nagle ktoś zaczyna podnosić ręce i chwalić Boga i zachowywać się tak jak te dzieci. Czasem to niektórych gorszy, ale Bogu to może sprawiać satysfakcję. Będziemy jeszcze o tym mówić. Pamiętacie, jak nienormalnie, wręcz szalenie zachowywał się Dawid? Pamiętacie, będziemy jeszcze o tym mówić. Pląsał, skakał, podskakiwał, ludzie patrzyli. Jego żona, wyjrzawszy przez okno, zgorszyła się ze swojego męża. Ona się bardziej troszczyła o jego autorytet niż on sam. Gorszyło ją jego zachowanie. Ale okazuje się, że widzicie, Bogu sprawiło to satysfakcję, radość. Bądźmy więc ostrożni w krytykowaniu nienormalności według nas. Bo to akurat może Bogu sprawiać satysfakcję. Dlatego ja jestem pod tym względem bardzo ostrożny, może nawet przeostrożny. Czasem mi to nawet niektórzy mają za złe, że pozwalam jako pastor na to albo na tamto. Bo jeśli nie mam głębokiego wewnętrznego przekonania, że to się Bogu nie podoba, nie mam prawa zatrzymywać tych dzieci i powiedzieć shut up, zamknijcie się, milczcie, nie wolno wam. Bo to może przysparzać Bogu chwały, a ja chcę, żeby miało miejsce wszystko, co służy dla Bożej chwały. A zatem spójrzcie, weźmy przykład, weźmy lekcję z tych dzieci. Weźmy lekcję z tych dzieci. Dalej. Spójrzmy jeszcze na inne miejsce Bożego Słowa. Wróćmy do Ewangelii Łukaszowej, bośmy tę Ewangelię w miarę drobiazgowo, czy w miarę dokładniej przerabiamy, analizujemy, jak się ma uwielbianie w Ewangeliach. I spójrzcie do 10 rozdziału Ewangelii Łukaszowej. Spójrzcie do 10 rozdziału Ewangelii Łukaszowej i popatrzcie, że Jezus nie tylko przyjmował chwałę dla siebie, ale On także sam oddawał chwałę Bogu. On także sam oddawał chwałę Bogu. Czytajmy wiersz 21. W owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Cóż to było? Wysławiam Cię. Słowo wysławiam Cię oznacza nie mniej, nie więcej jak chwała Ci, uwielbiam Cię. Może moglibyśmy iść dalej i słowa podobne używać. Błogosławię Cię, wysławiam Cię, chwalę Cię, błogosławiam Cię. Zwróćcie także uwagę, ale to już znajdziecie w Ewangelii Janowej, że Jezus wszystko, co czynił, czynił na chwałę swojego Ojca. Siódmy rozdział Ewangelii Jana, osiemnasty wiersz. Jezus tu mówi o sobie. Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały. Ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. A Jezus robił wszystko, żeby chwała oddana była Bogu. I mówi, że został posłany po to, aby szukał, upominał się, inaczej mówiąc, upominał się o chwałę tego, dla tego, który go posłał. Czy pamiętacie, co w Ewangelii, tejże samej Ewangelii, w pierwszych rozdziałach, albo w pierwszym rozdziale, nie, przepraszam, w trzecim rozdziale, Jezus w rozmowie z Nikodemem powiedział? Czy pamiętacie, co powiedział? Powiedział tak oto, że Bóg szuka jakich ludzi? Jakich ludzi Bóg szuka? Takich, którzy by Mu oddawali co? Cześć, inaczej chwałę w duchu i w prawdzie. Okazuje się, że jest to widocznie trudna rzecz, nawet wśród między wierzącymi. Znaleźć takich ludzi, którzy by mu chwałę oddawali. To zdaje się Sokrates, ja się czasem na niego powołuję, kiedy o tym mówię. Zdaje się, że Sokrates albo któryś z innych greckich filozofów stosował taką praktykę, że w najjaśniejszy dzień, kiedy najjaśniej świeciło słońce, wychodził ze świecą i chodził po ulicach Aten. Chodził po ulicach Aten z tą świecą. I kiedy go ludzie pytali: człowieku, co ty robisz? Przecież jest jasno, po co ci świeca? Odpowiedź jego była zawsze jedna. Szukam człowieka. No jakżeż ty szukasz człowieka w jasny dzień ze świecą? No tak, przecież tyle ludzi wokół ciebie. Tyle ludzi, tłumy, a ty szukasz człowieka ze świecą w jasny dzień? Tak, ja szukam człowieka. Mnie nie interesują ludzie, ja szukam człowieka. Dlatego się ukuło to powiedzenie, takiego szukać trzeba ze świecą. A więc to, że jest wielu chrześcijan, jeszcze nie oznacza, że wszyscy oni są tymi, którzy chwalą Pana. Dlatego powiada Pan Jezus, powiada Biblia, że Bóg takich szuka, którzy by Go chwalili w duchu i w prawdzie. Bóg takich szuka. Dobrze. Spójrzmy teraz, jak praktykował, co robił pierwszy Kościół. Bo może ktoś sobie pomyśleć, no tak, to pierwszy Kościół zarzucił troskę o oddawanie chwały Bogu. Mieli inne cele, ważniejsze cele, w związku z tym zarzucili troskę o oddawanie chwały Bogu. Albo inna wątpliwość. W Dziejach Apostolskich nie spotykamy aż takiego zainteresowania oddawaniem chwały Bogu? Znowu chciałbym odpowiedzieć, nie tak się sprawy mają. Bracia i siostry, nie tak się sprawy mają. Wystarczy otworzyć Dzieje Apostolskie. Nie rozdział po rozdziale będziemy analizować, bo popatrzcie, czas już dobiega do końca. Przeanalizujmy tylko niektóre fragmenty. Może raz, dwa, trzy, cztery. Trzy powinny wystarczyć. Jeden powinien wystarczyć. Ale my sięgnijmy aż po cztery, żeby się przekonać, że chwała była czymś codziennym w pierwszym wczesnochrześcijańskim kościele. To nie było coś, co rzadko się pojawiało. To było coś, co się pojawiało częściej niż rzadziej. Powiedziałbym tak. Otwórzcie więc drugi rozdział Dziejów Apostolskich, 47 wiersz. Dzieje Apostolskie, 42 rozdział, 47 wiersz. Tu jest opis życia, jak zresztą wśród tytułu mówi, życie religijne zboru chrześcijańskiego. Oto czytamy w 41 wierszu, że nawróciło się na zwiastowanie Piotra w Dzień Zielonych Świąt 3000 dusz. Wiersz 42 mówi, że oni trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Wiersz 44 mówi, że wszyscy byli razem. 46 mówi, że codziennie jednomyślnie uczęszczali do świątyni, łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. A wiersz 47 powiada, chwaląc Boga. A o czym mówimy? O chwale. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy byli zbawieni. Pomyślmy przez chwilę, czy czasem klucz do tej drugiej myśli, że Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni, nie leży w tym właśnie miejscu, chwaląc Boga. Chwaląc Boga. Chwaląc Boga. Kto wie, czy klucz nie leży w tym właśnie, że zbór był zborem pełnym chwalców. No wyobrażam sobie, choć tam nigdy na tym nabożeństwie nie byłem, choć chciałoby się być, ale wyobrażam sobie, że tam 3000 ludzi zebranych i oto jakaś Sara chwali Boga. Chwała Ci, Boże, że mnie, jawno grzesznicę, przyłapano na jawnym uczynku cudzołóstwa. Grzechy zostały przebaczone. Jestem wolna. Chwała Ci. A ktoś tam inny. Panie, dziękuję Ci, bo byłem ślepy, a jestem uzdrowiony. Widzę. Chwała Ci. A ktoś inny. Byłem zniewolony, ale jestem wolny. Chwała Ci. I wyobraźcie sobie, że tam wśród nich byli tacy, którzy byli grzesznikami. Zależli się tacy, no bo na nabożeństwach różni są ludzie, a tym bardziej tu 3000, to każdy przyprowadził, choćby co dziesiąty przyprowadził jednego, no to wyobrażacie sobie, ile ich mogło być, tych zewnątrz, innych. A przyprowadzili tam chorych, a chorzy słyszą, że tam ktoś był ślepy i teraz jest zdrowy, a ktoś był zniewolony, a teraz jest wolny. Jak to na nich działało? Ta chwała, jaka była oddawana za to, co się z tymi ludźmi stało? Jak to działało? Przygnębiająco? Frustrująco? No, myślę, że ci, którzy to słyszeli, a sami byli grzesznikami, pomyśleli, o, ja też tego bym chciał doznać. Prawda? A chorzy, skoro jego Bóg uzdrowił, to może i ja znajdę łaskę w jego oczach. A zniewoleni, skoro on był zniewolony, a ja jestem ciągle związany, to Boże, ratuj mnie. I myślę, że w tym był klucz, że codziennie Pan przymnażał. No bo wyobraźcie sobie inną sytuację. Weszli między nich ludzie smutni i słyszą, o Panie, jak ja jestem smutny. Tak jestem przygnębiony. uciekam stąd jak najszybciej, co ja tu robię, bo tu jest jeszcze bardziej przygnębiająca atmosfera, tu ludzie są jeszcze bardziej przygnębieni niż ja. I oglądał się, gdzie drzwi, którędy czmychnąć z tego pomieszczenia. Nie wydaje wam się, że tak mogło być? Improwizacja, oczywiście, ja mam bujną wyobraźnię, ale tak mogło być. Kto wie, czy w tym słowie chwała Bogu, chwaląc Boga, no za coś musieli chwalić Boga. Tak o, z powietrza, za przeżycia, za doznania. Chwalili Boga, a ludzie, którzy przychodzili, słyszeli to, i w pewnym sensie zazdrościli, że oni tego nie mają. I w związku z tym szukali oblicza Bożego, żeby im się to stało. Czy możemy taką alternatywę przyjąć, taką opcję przyjąć? Ja myślę, że tak. Widzieli te rozpromienione twarze, to natchnienie na twarzach tych ludzi, te iskrzące się z radości oczy, tę chwałę płynącą z ich ust, pękali, nie wytrzymywali. Nie wytrzymywali, pękali. Czy naprawdę my nie mamy za co Bogu dziękować? Czy naprawdę nie mamy Bogu za co podziękować? Choćby się nam demony poddawały, to jest powód do dziękowania. Gdyby nawet chorzy byli uzdrawiani, to jest powód do dziękowania. Zgadza się? Ale najbardziej i nade wszystko... Najbardziej nade wszystko Jezus powiada, radujcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w księgach życia. No jakżeż radość się wyraża. O, jak ja jestem radosny, aż do deski grobowej. To jest radość? No nie wmawiajcie mi, że to jest radość. Jeśli ty taką radość, tak praktykujesz radość, ja z tą radością nie chcę mieć nic wspólnego. Może jestem za bardzo ekscytujący, podekscytowany. Bo ja rozumiem, radość to radość. Dajcie dziecko coś, żeby się radowało, zobaczycie, jak się potrafi radować. Skakać, biegać, chwalić Pana, chwalić za to. Raduje się. Ja się też raduję. No to nie jest radość. Możemy wmawiać innym, że mamy radość. Możemy sobie wmawiać, że mamy radość, ale jeśli tego nie widać, to nikt nam i tak to nie uwierzy. A Jezus mówi najbardziej, przede wszystkim, nade wszystko radujcie się z tego, że wasze imiona zapisane są w księgach życia. I marzeniem chyba każdego pastora byłoby, albo jest, ale jeśli nie, to powinno być, żeby zboże... Trzeba było powiedzieć, już dość, bo nam braknie czasu na kazanie. Już dość, żeby, trzeba było przerywać te dziękczynienia. Wiecie, o czym ja myślę. Żeby mógł, nie mam odwagi marzyć, żebym musiał, żeby tak było. A może... No Bóg jest wszechmogący, ja jestem niedowiarkiem. Może przyjdzie czas, że powiem, dzisiaj ta strona musi milczeć. Musimy dzisiaj dać miejsce tej stronie. A następną niedzielę wy dzisiaj będziecie milczeć. Ta strona dzisiaj ma prawo chwalić Pana. Bo jakbyśmy wszyscy chcieli chwalić Pana, ilu nas tu jest, no to brakłoby czasu. I to po co ja bym był wtedy jako pastor potrzebny, jeśli kazania bym nie mógł wygłosić. Chwaląc Pana. Alleluja. Chwaląc Pana. Nam się czasem wydaje, to jest, widzicie, to, o czym często mówimy, ja już kończę. O czym często mówimy? Powoli, acz systematycznie zdążamy do zhierarchizowanego kościoła, jakich w Polsce jest wielu, z głównym, największym na czele. Mamy swoje kapłaństwo, pastora, starszych, kastę duchownych, oni tylko, mamy swoje grupy, nie chwalą. Przecież po co ich mamy? Nie chwalą. To nie, choćby najlepiej grupa śpiewała. Mnie to nie satysfakcjonuje, ale nie do końca. bo mnie się marzy, żeby każdy, kto doznał Bożej łaski, chwalił Pana. Chwalił Pana. Żeby grupa była tylko tą, która no jakby rzuci ogień, a potem już pastor musi stanąć i mówić: hola, hola, stop, stop, za dużo, zatrzymajcie się. Żebyśmy wszyscy chwalili Pana, chwaląc Pana. No widzicie, nawet dzieł apostolskich nie przerobiliśmy. Następny raz przerobimy. Doprawdy, bracia i siostry, jest to wspaniałe, jeśli potrafimy przełamać opory w nas tkwiące. Bo ktoś za tym stoi. Niewątpliwie ktoś za tym stoi, aby chwała była zatrzymana, aby ludzie milczeli zamiast chwalić Pana. Ktoś za tym stoi. Kto? No ja się na ten temat nie chcę wypowiadać, żeby nikogo nie obrazić. Ale jest ktoś zazdrosny, zgrzyta zębami, gdy znajdują się, spotyka się ludzi, którzy chwalą Pana, którzy podnoszą ręce i chwalą Pana. Ktoś jest temu w sposób dramatycznie przeciwny. Ale przecież my się nie możemy kierować jego inspiracjami, ani jego przeszkodami. My wiemy, cośmy przeżyli. Wiemy czy nie wiemy? Wiemy, cośmy przeżyli. Skoro wiemy, cośmy przeżyli, to nic nas nie może powstrzymać przed oddawaniem mu chwały za to, cośmy przeżyli. I niech mi tutaj żaden demon, ani żaden pokusiciel nie wmawia, że nie mam za co chwalić Boga. Ja mam powody, aby chwalić Boga. Dobrze by było tak, jak to robił Smith Wigglesworth. Ja już to parę razy mówiłem, ale dzisiaj tym zakończę. Nie miał już ponad 80 lat. Po tylu latach no, są i wśród nas starsi niż on był, ale chyba gdzieś mniej więcej w tym samym wieku był. I kiedyś jakiś pastor młodszy, 30-40-letni, zapytał go: bracie Wigglesworth, czy ty się nie czujesz już zmęczony życiem? On powiada: ja? Zmęczony życiem? Czy cię nigdy nie nawiedza taka depresja? Rano wstajesz na przykład i patrzysz przez okno, a tu siąpi deszcz. Czy nigdy cię nie nawiedza depresja? Listopad, to są przecież najkrótsze świeci słońce, jesteśmy tacy roztargnieni. Czy nigdy cię to nie nawiedza? Mówi: nie, nigdy. To co ty robisz rano, kiedy wstajesz i widzisz, co się dzieje? On mówi: wiesz co, ja rano jak wstaję, to najpierw podniosę jedną nogę, spuszczę ją z łóżka, potem podniosę drugą nogę, spuszczę ją z łóżka, potem ten worek zsunę z tego łóżka, a kiedy już ten worek jako tako stoi, to podnoszę ręce i zaczynam głośno krzyczeć: Halleluja, Smith Wigglesworth! I chwalę Pana. I chwalę Pana. A potem, jak ten worek taki ociężały, zbolały, jak to do niego nie dociera, no to mu mówię: Smith Wigglesworth, ty tyle przeżyłeś od Boga i ciebie nie stać na to, żeby chwalić Boga! I mówi, wtedy zaczynam podskakiwać i chwalić Boga. I mówi, wiesz, cały dzień to jedna wielka radość. I ten młody pastor się zawstydził. I mówi, wiesz, to jest doskonała dla mnie lekcja, co mam robić, kiedy jako 40-latek czuję się jak 80-latek. Żeby zaczynać dzień od oddawania Bogu chwały. Ja czasem odnoszę wrażenie, patrząc na niektórych ludzi, że oni myślą, że im bardziej mają smętną twarz, tym bardziej są święci. Ale to jedno z drugim nie miało naprawdę nic wspólnego. Naprawdę to nie zawsze idzie w parze. do prawdy, to nie zawsze idzie w parze. Mnie się wydaje, że ktoś, kto ma radość w sercu, to też tę radość ma i na twarzy. To wtedy dobrze, że ma uszy. Bo się wtedy może uśmiechać tylko od ucha do ucha, nie dalej. Halleluja! Pan dobry jest! Powstańmy, aby oddać Mu chwałę. Halleluja! 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 Pan dobry jest. Panie, my dziękujemy Ci za to, że jesteś dobry. Doświadczyliśmy wiele razy, wielokrotnie tego, że dobry jesteś. Jeśli dzisiaj, stojąc przed obliczem Twoim, mamy Ci coś powiedzieć, to prosimy, wybacz nam, że tak mało wdzięczni Ci jesteśmy. Że tak mało chwały jest w nas, że nasze życie jest tak niewielką ilością chwały przepełnione, że częściej poddajemy się depresji, rezygnacji, ubolewaniu, że częściej poddajemy się smutkowi, zatroskaniu, zamiast patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary, iść z chwałą na naszych ustach, chwaląc Ciebie, wywyższając Ciebie, Boże nasz i Ojcze. O, proszę Ciebie, abyśmy takimi potrafili być, abyśmy potrafili, Boże, wypełnić niebo naszą chwałą, wypełnić stolicę Twoją naszą chwałą, abyśmy, o Boże, byli Kościołem pełnym chwały, tak jak pierwszy Twój Kościół, który się zgromadzał codziennie, aby chwalić Ciebie. Boże, spraw, aby serca ludu Twojego, nasze serca, wypełnione były do przelewu chwałą. Chwałą i chwałą i chwałą. I spraw też, Panie, aby ta chwała otwierała drzwi naszego zboru i przed tymi, którzy mają być zbawieni, aby dołączali do nas. Zechciej ich dodawać. Zechciej pomnażać liczbę chwalców. Dlatego, Panie, zechciej dodawać tych, którzy będą Ciebie chwalić. Ciebie, wielki Boże, i za dzisiejszy wieczór, i za społeczność, jaką mieliśmy z sobą i z Tobą, Ciebie, wielki Boże, chcemy uwielbić i Tobie podziękować. Amen.